trzecie milenium. Wojciech Chmielewski, dobry wieczór Państwu. 14 marca zmarł Stephen Hawking, astrofizyk, kosmolog. Przez całe swoje naukowe życie zajmował się czarnymi dziurami, grawitacją kwantową. Zmagał się też z ciężką chorobą, stwardnieniem zanikowym bocznym. Postać niezwykle barwna, dla nauki niezwykle wartościowa. W naszym studiu profesor Henryk Drozdowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, witam.
Panie profesorze, stawia się Stephena Hawkinga w tym szeregu tych największych znamienitości świata fizyki. Czy zdaniem pana profesora jest to akuratne miejsce, to jest odpowiednie miejsce dla Hawkinga?
Tak, sądzę, że to jest jak najbardziej odpowiednie miejsce dla Stephena Hawkinga. Oprócz tego, że był prawdopodobnie najpopularniejszym z żyjących w ogóle uczonych na świecie, to można powiedzieć z całą pewnością, że wkład jego do nauki światowej, a w szczególności do fizyki, do astrofizyki, do kosmologii rozumianej jako fizyka wszechświata, jest trudny do przecenienia. Także często łączenie dwóch nazwisk, Alberta Einsteina i Stephena Hawkinga, ma swoje jak najbardziej uzasadnienie. Tym bardziej, że obiektem badań Stephena Hawkinga była kosmologia, rozumiana szeroko jako fizyka wszechświata, opisująca globalne właściwości kosmosu z jednej strony, a z drugiej strony obiektem były czarne dziury, które wynikają wprost z rozwiązań ogólnej teorii względności Alberta Einsteina. Także łączenie tych nazwisk jest z jednej strony uzasadnione, no i też z drugiej strony ze względu na ogromne osiągnięcia Stephena Hawkinga, nie tylko dotyczące fizyki czarnych dziur, ale próby zespolenia fizyki kwantowej z ogólną teorią względności.
Czyli można powiedzieć, że był kontynuatorem, jednym z oczywiście.
Tak, można powiedzieć, no jeżeli to jest dobre słowo, jednym z kontynuatorów, albo nawet można powiedzieć bezpośrednich uczniów Alberta Einsteina, tym bardziej, że wszystkie dzieła przestudiował Alberta Einsteina i dokonał rozszerzenia naszego obrazu pojmowania rzeczywistości.
Ale Hawking czasami się mylił, to się zdarzało w swoich przewidywaniach, na przykład z bozonem Higgsa, którego przewidywał, właśnie, że nie znajdziemy.
Że nie znajdziemy. Tu prawdopodobnie chodziło o to, że Stephen Hawking myślał o takim rozszerzeniu standardowego modelu cząstek elementarnych. Natomiast rzeczywiście zakład ten przegrał, ku mojemu zadowoleniu, muszę szczerze powiedzieć.
Myślę, że wszystkich fizyków.
Ponieważ właśnie odkrycie bozonu Higgsa było jakby koronacją całego teorii standardowego modelu cząstek elementarnych. No i po niemalże 40 latach poszukiwań wreszcie ten bozon Higgsa został odkryty, co wzmacnia w ogóle teorię oddziaływań elektrosłabych, także jesteśmy z tego zadowoleni. No, znamy z przeszłości wiele przypadków, że wielcy tego świata nauki się również mylili. Także to akurat...
No, on tłumaczył, że gdyby się okazało, że tego bozonu nie ma, nie udało się go znaleźć przynajmniej, no to byłoby ciekawsze.
Byłoby ciekawsze, bo wówczas no, cała teoria standardowa cząstek elementarnych, czyli mówiąc prościej, to co wiemy o najmniejszych cegiełkach materii, no, wymagałoby weryfikacji i konfrontacji.
To wszystko od zera trzeba byłoby właśnie.
Także to trzeba byłoby skonfrontować. Także dla niego to była pewna, można powiedzieć, taka droga do dalszych poszukiwań ciekawsza. A tu jest prawie system już zamknięty.
Panie profesorze, na ile Hawkingowi pomogła ta choroba? No, to strasznie ciężkie zmagania z tą chorobą właściwie od 21 roku życia, wtedy, kiedy jego kariera dopiero się zaczynała. Stwardnienie zanikowe boczne, dawali mu 2-3 lata życia, przeżył znacznie, znacznie więcej. Na ile ta choroba pomogła mu w tej karierze naukowej w jakimś sensie, no i w tej popularyzacji nauki? On jest takim symbolem pewnego naukowca, który jest zamknięty gdzieś tam w sobie. Genialny umysł, który nie może mówić, a jednak potrafi przekazać tę wiedzę.
Tak, więc możemy sobie wyobrazić jego tragedię życiową, kiedy u przedsionka życia naukowego, w wieku 20 lat, kiedy skończył studia w Oksfordzie i rozpoczął studia doktoranckie w Cambridge, pewnego poranka miał kłopot z zawiązaniem sznurowadu. I to był wskaźnik, że coś się dzieje z organizmem. Potem było ustalone, że to jest rzeczywiście stwardnienie zanikowe boczne.
Spadł ze schodów też później.
Tak, i to jest choroba neurologiczna, śmiertelna, dawano mu 2 lata. On popadł w ciężką depresję, jak wspominam, pił alkohol, aczkolwiek w stosunkowo krótkim okresie czasu, słuchał Wagnera i miał stan depresyjny. Z tej depresji w sylwestrowy owy wieczór 1962 roku, kiedy miał równo 20 lat, zapoznał babkę Jane White, przyszłą swoją żonę, a z drugiej strony miał możnych protektorów ze świata nauki, Roger Penrose i Denis Siama. I to było takie wsparcie dla niego, takie
no
duchowe.
On był w trakcie doktoratu wtedy, prawda?
Tak,
wtedy
on na początku robienia doktoratu. Także trzeba powiedzieć, że to była taka tragedia życiowa, ale tu musimy podziwiać ogromny hart ducha samego Stephena Hawkinga, niezwykły upór, jaki on sobie stawiał w rozwiązywaniu problemów i zadań naukowych już wówczas. To był bardzo dobry student. Nauka mu szła z dużą łatwością i on skończył te studia doktoranckie w Cambridge nie tylko w terminie, ale przed czasem, mimo tej swojej choroby.
Czy to prawda, że on twierdził, że on godzinę dziennie się uczył, nie robił żadnych notatek,
tak,
nie czytał książek, to wszystko w mózgu miał, mówiąc krótko, przyjmował, chłonął i
tak,
jak komputer.
Tak, rzeczywiście kiedyś był film biograficzny o Stephenie Hawkingu, który to pokazuje i to nie jest żadna legenda, tylko no, ta wybitność już była wcześniej rozpoznana przez kosmologów i przez uczonych tamtego okresu.
Możemy pozazdrościć tylko.
Natomiast można się zastanawiać, na ile ta choroba, bo on w różnych etapach nie tyle może doceniał ten swój stan, ale sądził, że on lepiej pracuje, może się skoncentrować w jednym miejscu na rozwiązywaniu problemów, się nie rozprasza, że ta choroba, z którą walczy na co dzień, ona mu nie przeszkadza w rozwoju naukowym. Jest tylko jakby takim pancerzem, w cudzysłowie, odnośnie tych fizycznych.
No tak, na pewno było do pewnego momentu, czyli do momentu, kiedy te ograniczenia takie zaczęły być bardzo poważne, związane z jego ruchem, z mową, prawda? Kiedy już nie mógł się kontaktować z otoczeniem,
tak,
i już po 85 roku po tracheotomii, kiedy już nie mógł w ogóle mówić.
Tak, ten proces się pogłębiał i dzięki nowoczesnej technice syntezatorów mowy, no on był podtrzymywany, ale tym niemniej każdy z nas może sobie wyobrazić, jakie on no, przeżywał z tym ograniczenia fizyczne. Na przykład prowadził liczne wykłady, to trzeba było ten wózek wprowadzać na podium. Tym niemniej trzeba powiedzieć, że mimo upływu lat wcale ta działalność naukowa jego nie słabła. W zasadzie do samego końca był człowiekiem niezwykle aktywnym. Co więcej, popularyzował, tak jak tu już pan redaktor wspomniał, popularyzował naukę łącznie ze swoją córką. Wydawali rozmaite komiksowe nawet wydania historii wszechświata. A co więcej, no ta jego krótka historia czasu okazała się bestsellerem. 10 milionów egzemplarzy sprzedanych.
Aczkolwiek większość ludzi przyznaje, że dotrwała do